kiedy w obecnym czasie liturgicznym razem z apostołami zapatrzeni jesteśmy w Chrystusa wstępującego do chwały Ojca, to może pojawiać się, siostry i bracia, lekki niepokój. Co będzie z nami, skoro On odszedł, ale Jego słowa wypowiedziane przed odejściem, że nie zostawi nas sierotami, ale pozostanie z nami aż do końca świata, znajdują swoje urzeczywistnienie w głoszonym przez Chrystusowy Kościół, zrodzony na ołtarzu Jezusowego Krzyża, w Słowie Bożym i sprawowane zbawienie w sakramentach świętych. Te znaki sakramentalne, o którym mówiła dzisiejsza kolekta, przypominają nam, że tu i teraz, tylko w innym wymiarze niż wtedy, kiedy Jezus cieleśnie pielgrzymował przez Ziemię Świętą, urzeczywistnia się w zgromadzonym ludzie Bożym nasze odkupienie, które poprzez nas wybór, naszą decyzję powinno stawać się naszym zbawieniem. I wśród tych znaków sakramentalnych, w których łączy się Słowo Najwyższego i znak cielesny, najważniejszym jest Eucharystia. Jej bogactwo, jakże trudne do uchwycenia. Nic więc dziwnego, że katechizm Kościoła katolickiego, aby przybliżyć wiernym tajemnicę Eucharystii, wskazuje na wiele określeń, które próbują wyrazić rzeczywistość tego sakramentu, jego niewyczerpane bogactwo. Nic więc dziwnego, że te określenia wskazują tylko na jakiś określony, pewien aspekt, bo nie są w stanie wyczerpać bogactwa rzeczywistości Najświętszego Sakramentu. Sakramentu, w którym osobiście Jezus Chrystus, On odwieczne Słowo Ojca, spotyka się z każdym z nas, którzy otwierają swoje serce i zapraszają Go do domostwa swego życia i życia tych, za których z racji swego powołania są przed Bogiem odpowiedzialni czy współodpowiedzialni. Sięgając do katechizmu Kościoła katolickiego, spróbuję tylko wskazać na tę wielość nazw, którymi katechizm określa ten sakrament, odsyłając was, siostry i bracia, do szczegółowej lektury katechizmu, który w każdym szanującym swoją wiarę domu katolickim obok Pisma Świętego powinien być, ale nie tylko być, tak jak egzemplarz Pisma Świętego, ale powinien być czytany. Dlatego byłoby dobrze, jeżeli nie w dzisiejszy już wieczór, to w najbliższą niedzielę, w godzinach popołudniowych, wziąć do ręki katechizm Kościoła katolickiego i poczynając od 1328 numeru, poświęcić trochę czasu na jego lekturę, przemedytowanie i próbę odpowiedzenia sobie, na ile ta rzeczywistość wiary jest w moim życiu rzeczywiście przeżywana, na ile żyję tajemnicą Eucharystii. Te określenia to między innymi: Eucharystia jest dziękczynieniem składanym Bogu. Wypływa to także z jej greckiego określenia Eucharistein. Idąc dalej, jest wieczerzą pańską, ponieważ chodzi o ostatnią wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swoimi uczniami w przeddzień męki i zapowiedź uczty godów baranka w niebieskim Jeruzalem. Jest łamaniem chleba. Szczególnie scena z Emaus nam dobitnie wyraża to, co dokonało się w wieczerniku, kiedy po raz pierwszy, czy też zależy jak spojrzymy, ostatni w wymiarze starotestamentalnym, a pierwszy w wymiarze nowotestamentalnym, Jezus sprawował wieczerzę, którą nazywamy Eucharystią. Zgromadzenie eucharystyczne. Ponieważ Eucharystia jest celebrowana w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem Kościoła, to niejednokrotnie słyszymy to określenie, że uczestniczymy, współtworzymy zgromadzenie eucharystyczne, które także, jak wskażemy później na jedno z ostatnich określeń, nazywamy mszą świętą. Eucharystia nazywana jest pamiątką męki i zmartwychwstania Pana, najświętszą ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i włącza w nią ofiarę Kościoła. Mówimy, że jest ofiarą, jest niekrwawą ofiarą, albowiem Jezus, antycypując, czyli uprzedzając krwawą ofiarę złożoną na ołtarzu krzyża Wielki Piątek, Wielki Czwartek, uczynił to w sposób niekrwawy, pod postaciami chleba i wina. Pięknie to katechizm naszego dzieciństwa księdza Filochowskiego przedstawiał w określeniu Najświętszego Sakramentu. To określenie, ta definicja nic nie straciła na swojej aktualności i chyba warto by do niej niejednokrotnie powracać, choć jej nie będę tutaj w całości teraz przytaczał. Mówimy o Eucharystii, że jest świętą i boską liturgią, ponieważ celebrowanie tego sakramentu zajmuje centralne miejsce w całej liturgii Kościoła i jest jej najgłębszym wyrazem, a jednocześnie jest celebrowaniem świętych misterium. Nazwa ta mówi też o tym, że jest ona najświętszym sakramentem. Bardziej tutaj chodzi o to podkreślenie postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum. Jest komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, ale także jednoczymy się między sobą. Komunia świętych. Nazywa się ją również chlebem aniołów, chlebem z nieba, lekarstwem nieśmiertelności, czy też wiatykiem. I to bardzo bliskie nam określenie jest mszą świętą, ponieważ liturgia, w której dokonuje się misterium naszego odkupienia, kończy się posłaniem wiernych, zleconą misją, abyśmy szli i niejako kontynuowali jej odprawianie w codzienności naszego życia, sumiennie spełniając swoje obowiązki i korzystając z mądrości naszych praojców, starali się czynić wszystko ku większej Bożej chwale i swemu pożytkowi doczesnemu i wiecznemu. A więc to posłanie, ta misja, ite missa est. Czy jest ona skończona? Nie. Ona otwiera się poza mury świątyni, gdzie akcja liturgiczna dobiegła swojego końca, ale ma trwać dalej w codzienności naszego życia, byśmy pełnili wolę Bożą w codziennym życiu. Mówimy o Eucharystii, wskazując, czy próbując raczej wskazać, czy też jakoś zaznaczyć, bo bogactwo tego sakramentu sakramentów, jak nazywa się także Eucharystię, nie da się wyczerpać w jednym określeniu, to trzeba zwrócić uwagę na to, co jest w trosce o naszą duchowość, o nasze życie, o to pielgrzymowanie do Bożej Góry Choreb, którą ma być dla nas niebo, jest przede wszystkim pokarmem, pokarmem dającym życie wieczne. Tak jak manna była jej obrazem i karmiła Izraelitów zmierzających do Ziemi Świętej, tak jak ten Eliaszowy pokarm pozwolił mu spełnić jego zadanie, tę misję, którą w jego życiu pokładał Bóg, tak i my potrzebujemy tej manny z nieba, tego pokarmu, który nie kruki nam przynoszą, ale posługa Chrystusowego Kościoła, a w nim posługa tych, którzy sakramentem kapłaństwa zostali obdarzeni. Jakże na ten wymiar trzeba zwrócić szczególniejszą uwagę i jednocześnie uświadomić sobie, jak ważny jest nasz udział we mszy świętej, nie tylko w niedzielę i święta nakazane, ale jeżeli czas pozwoli, to także jak najczęściej, a może wręcz codziennie. Ostatnio, korzystając z osiągnięć współczesnej techniki i mówiąc tak humorystycznie, czytając książkę w czasie jazdy samochodem, a więc z audiobooku, z książki Od niewiary do pełni prawdy, do której lektury zachęcałbym wszystkich, a szczególnie katechetów. Mamy tam przedstawione nawrócenia sławnych osób minionego wieku. I to, co najbardziej uderza, że ci, którzy nieraz pogardliwie wyrażali się o Eucharystii, wskazując, że jest to szamaństwo księży katolickich, po nawróceniu tak się zespolili z jej tajemnicą, że codziennie starali się uczestniczyć we mszy świętej. aby karmić się tym bezcennym dla ludzi wiary pokarmem. Warto. Z doświadczeń innych naszych braci i sióstr wierzę uczyć się i wzbogacać swoją duchowość. Lektura Bożego Słowa jest nie mniej ważna niż uczestnictwo w świętych sakramentach, bo jak powie święty Augustyn, karmię was tym, czym sam żyję. Jeżeli więc korzystamy z dobrego pokarmu, wtedy w każdej dziedzinie życia będziemy mądrze i właściwie postępować, bo nie ma takiej dziedziny w ludzkim życiu, która by nie podlegała ocenie i formowaniu przez prawdę ewangeliczną, począwszy od najbardziej intymnych płaszczyzn ludzkiego życia, skończywszy na wymiarze społecznym i politycznym, w którym chodzi o wspólne dobro. To ta próba szatańskiego wprowadzania zamętu, że Kościół nie powinien mieszać się do polityki, jest próbą, by wśród ludzi wierzących wprowadzić hiatus, czyli rozdźwięk. Inaczej zachowują się i mówią w Kościele, a inaczej poza jego murami. Chrześcijanin nie może mieć, jak to bardzo mocno swego czasu podkreślał wielki prymas August Chlont, dwóch sumień. Jednego dla Boga, a drugiego dla świata. Ma być prawym człowiekiem, człowiekiem sumienia zawsze i wszędzie. I by być takim człowiekiem, potrzeba nam Najświętszej Eucharystii jako pokarmu. Warto sobie uświadomić, że nie wolno i nie opłaci się kraść Panu Bogu czasu w swoim życiu, czy też pomagać i tolerować w życiu tych, za których z racji swego powołania bycia ojcem, matką, chrzestnym, dziadkiem, kapłanem, siostrą zakonną, wychowawcą czy z innego tytułu jesteśmy odpowiedzialni. Bo jak przypomina nam biskup i męczennik święty Ignacy Antiocheński w swoim liście do Efezjan, niechaj nikt nie błądzi, jeśli ktoś znajduje się z dala od ołtarza, pozbawia się Bożego chleba. A jeżeli nie będziesz karmił się Bożym chlebem, to życie, które nie znosi pustki, czym będziesz się karmił? Czy człowiek ochrzczony ma karmić się chlebem szatana? A tak łatwo upaść. Tomasz Akempis powie bardzo mocno i zdecydowanie. Widziałem tych, którzy spożywali chleb aniołów, a potem rozkoszowali się, dlatego że, to cytuję, nie obawiam się użyć tego słowa w świątyni, rozkoszowali się omłotem wieprzów. Nawiązuję do tej przypowieści, że kiedy człowiek spożywa Boży chleb, jest w domu Ojca, a kiedy ten dom opuści, znajduje się w tragicznej dla siebie sytuacji. I oby umiał z niej wyjść jak syn marnotrawny, że przed śmiercią powrócił do domu Ojca, do chleba radości, do ojcowskiego chleba. Powrócił do wspólnoty rodziny dzieci Bożych. Jakże ważna jest sprawa karmienia się Jezusowym chlebem, przyjmowania Eucharystii, która jest sakramentem naszego zbawienia. Eucharystia, jak pięknie Jan Paweł II w Krakowie w 1987 roku mówił: nie ma takiego pokolenia chrześcijan, takiego pokolenia ludzkości, z którym Chrystus nie dzieliłby się sobą. Ostatecznie chodzi o to, żeby człowiek nie zagubił ludzkiego wymiaru swojego życia. Właśnie Chrystus daje mu ten ludzki wymiar swojego życia jako Syn Boży. To jest niesłychana solidarność z człowiekiem. Wy się zastanawiajcie nad tym sakramentem. Nic więc dziwnego, że w tym roku pielgrzymki po ojczystej ziemi tyle mówił, odnosząc ludzkie serce swoich rodaków do Eucharystii. Chociażby w Łodzi człowiek potrzebuje Eucharystii, aby mógł żyć na wieki tym życiem, które jest z Boga samego. To życie, które otrzymał na Chrzcie Świętym, ma wzmacniać się, rozwijać, dojrzewać i owocować dla nieba. Eucharystia, jak powie w Krakowie, to jest przede wszystkim ta świadomość: jestem miłowany, ja jestem miłowany. Ja, taki jaki jestem, każdy w swoim najbardziej indywidualnym człowieczeństwie. Nic więc dziwnego, że błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko przypomni nam, gdy jednoczymy się z Bogiem przez wiarę i modlitwę, wówczas odnosimy nad złem zwycięstwo. Najwięcej sił do takiej walki daje Eucharystia. To jest nasza moc i siła w mądrym budowaniu domu swojego serca, swojej ojczyzny, domu otoczenia, za które z racji swego powołania jesteśmy odpowiedzialni. Kiedy mówimy o tej mocy i sile, a jednocześnie uświadamiamy sobie słabość, małość i grzeszność każdego z nas, to jakże jeszcze, choć może to trochę w czasie rozłożyło się dość przydługim, ale żeby jakoś zamknąć tę całość w odniesieniu do codziennego życia, w którym niestety grzech próbuje wchodzić coraz bardziej w nasze życie pod różnymi postaciami i łasi się u naszych nóg. A Piotr tak wyraźnie powie: trzeźwymi bądźcie, bo szatan próbuje, łasząc się, otaczać nas i wchodzić w codzienność tego życia. Dlatego nic dziwnego, że Tytmar Tut, mówi w ten sposób ten wielki biskup kaznodzieja. Być człowiekiem to los tragiczny, to kochać dobro, ale mieć skłonności do złego, to czynić najszlachetniejsze postanowienia, a potem ich nie wypełniać, to porywać się ku gwiazdom, ale grzęznąć w błocie. I dlatego też przypominam, że im więcej przyjmuję Komunię Świętą, tym więcej dostrzegam w sobie niedoskonałości, bo po prostu jestem blisko światła, a w świetle nie da się nic ukryć. A Heismans powie, mówiąc o dziejach swego nawrócenia i jego oporach wobec komunii, byłbym bezwstydny, proponując Chrystusowi, aby niczym robotnik kanalizacyjny wstępował do takiego ścieku brudów jak moja dusza. Jeżeli jednak zacznę czekać, nim się ten ściek oczyści, nigdy w życiu nie zdołam go przyjąć, bo przecież ocembrowanie mojej duszy nie jest szczelne i zawsze jakieś nowe grzechy którędyś przesącą się znowu. I dlatego tak potrzebujemy tej mocy i siły tego pokarmu, aby nie przesączały się te grzechy, aby to ocembrowanie studni naszego życia było tak szczelne, żebyśmy mogli iść razem z Chrystusem. A kiedy upadniemy, abyśmy mogli powstać i na nowo cieszyć się radością ojcowskiego stołu, kiedy doń powracamy, jak ów marnotrawny syn. I co interesujące, w tej wspomnianej przeze mnie już pozycji, w jakiś sposób w wielu przypadkach życiorysów nawróconych pojawia się to, co konwertyta Franciszek Coppée napisał o sobie. Co mnie od religii odwiodło, to były, wyznaję otwarcie, moralne zboczenia młodego wieku i niechęć do spowiedzi. Zdajemy sobie sprawę, jak Eucharystia ściśle powiązana jest z sakramentem pokuty, w którym jednym z warunków jest spowiedź szczera. Może niech te rozważania zakończą słowa Winy Flynna, ojca siedmiorga dzieci, człowieka znanego z przepowiadania, z żywej wiary, zakochanego, można by powiedzieć, w Bożym miłosierdziu, z jego książki 21 sposobów modlitewnego uwielbienia, przewodnik o adoracji eucharystycznej, kiedy prosi i woła do swego Pana: niech stanę się żywą Eucharystią, żywym tabernakulum Twojej miłości. Niech będę jak Maryja, żywą monstrancją niosącą Twoją miłość i moc Ducha Świętego wszystkich, których spotykam, aby oni, podobnie jak dzieciątko w łonie Elżbiety, mogli poruszyć się z radości, przeniknięci czułością Twojego dotyku. Amen.